It is to Madame Justice that I dedicate this concerto in honor of the holiday she seems to have taken from these parts, and in recognition of the impostor that stands in her stead.
Najpierw chciałam nawiązać jeszcze do wykładu pani profesor, który dla mnie z racji profilu działalności, jaki ja uprawiam, że takiego sformułowania użyję, był bardzo optymistyczny. I na przykładzie zachowania się kuratorów w trzech różnych państwach, odzwierciedlające zresztą szacunek dla praw i swobód obywatelskich, jaki jest charakterystyczny dla danego państwa, jeszcze taka jedna refleksja prawnika, praktyka, odnośnie szacunku dla prawa do wolności w Polsce. Nie ukrywam, że znam kilkaset wyników spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Najdłuższe z nich trwało 4,5 roku. Pan dostał zadośćuczynienie w wysokości 100 tysięcy złotych i 56 tysięcy naprawienia szkody majątkowej. Co to oznacza? Policzono, ile miesięcznie zarabiałby netto i odliczono od tego koszt wyżywienia w areszcie śledczym. Również środki higieny, prawda? Również czynsz, ponieważ był w areszcie i go nie płacił. W tym samym czasie, kiedy zapadało orzeczenie w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie na te zawrotne za 4,5 roku tymczasowego aresztowania pozbawienie wolności, jedna z pani redaktor telewizyjnych, o ile pamięta pani Pieńkowska, domagała się również na drodze postępowania cywilnego ochrony swoich dóbr osobistych, ponieważ jedna z gazet, tabloid, opublikował zdjęcie jej domu w budowie, proszę państwa. Pani redaktor dostała 200 tysięcy złotych. To tylko tak a propos szacunku dla prawa do wolności człowieka, dla no, wyrażenia, że tak powiem, negatywnej oceny o sądzie, który przez tak długi okres niewinnego człowieka pozbawiał wolności i to na oddziale śledczym, gdzie panują rygoryzmy nieporównywalne do skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności, którym może wyjść na przepustkę, może dzwonić z telefonu, kontaktować się już nie raz w miesiącu z trzema dorosłymi osobami, tylko ma zupełnie inne przepisy, które go dotyczą. Druga kwestia dotyczy tego, co powiedziała Natalia z Petrosem. To nie jest pełzająca katastrofa, to co się teraz dzieje, to jest walec drogowy. Może nie macie pełnego wglądu w to, jakie aktualnie rząd próbuje przeforsować projekty ustaw, jakie aktualnie projekty ustaw podatkowych usiłują być wprowadzone w życie. Natomiast, jak mówię, dla mnie adekwatnym określeniem jest właśnie ten drogowy walec, również jeżeli chodzi o najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ustroju sądów powszechnych, gdzie rok 1984 Orwella to jest naprawdę tak zwany mały pikuś, ponieważ aktualny pan minister sprawiedliwości będzie miał online, via internet, wgląd we wszystkie państwa sprawy, we wszystkie państwa wrażliwe dane osobowe, nie podlegając przy tym żadnej kontroli i nie rejestrując faktu administrowania tymi danymi w GIODO. To tak do państwa wiadomości. Z kolei Natalia powiedziała, że kontrola nam się wymyka. No, z punktu widzenia środowiska zawodowego adwokatów powiem, że to nie jest kwestia wymykania. Zostaliśmy jako zawód, który w artykule 1 ustawy o adwokaturze ma zagwarantowany udział w legislacji, odcięci od tej legislacji. Na przykład, nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Pani profesor Płatek również popełniła na ten temat bardzo trafny artykuł. My też zresztą wspólnie, bo, tak, sporo osób się tym zajęło. Co oznacza ten udział adwokatury w legislacji? Ano to, że organ, prawda, czy Sejm, czy rząd, który nowelizuje, czy też chce uchwalić nową ustawę, przekazuje ją do tak zwanych opinii i konsultacji. Jeszcze, nie wiem, 8-7 lat temu oczywiście organy adwokatury owe projekty ustaw do konsultacji, do opiniowania otrzymywały. W tej chwili, proszę Państwa, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii konsultuje się z jakimś związkiem producentów plastiku, żeby nie być gołosłownym, z chemią przemysłową, z przemysłem organicznym, z Porozumieniem Zielonogórskim, z Business Center Club, z przeróżnymi instytucjami, o których wiadomo z góry jedno. Napiszą, że nie mają zastrzeżeń, bo nawet tego nie przeczytają, bo to ich nie dotyczy. Ale, prawda, przepisy są zrealizowane przez nasz rząd. Wykaz organizacji, którym do konsultacji projekt ustawy się przesłało, jest bardzo zacny. Ponad 40 organizacji, ani jedna, przepraszam, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, jedna z tych ponad 40 organizacji coś napisze i uzna, że jej ta ustawa dotyczy i zgłosi jakieś zastrzeżenia, reszta nie będzie sobie zawracać głowy. To tak a propos wymykania się spod kontroli. Nie ma tej kontroli. W tej chwili zawody, środowiska, które powinny w procesie legislacji uczestniczyć, są od tego procesu celowo odcięte. Więc tu naprawdę to wymykanie jest określeniem stanowczo zbyt delikatnym. Teraz jak mówię, ja jestem pesymistką, nie będę tutaj nikogo czarować, że jest fajnie i że możemy zmienić świat, bo nie możemy. Jeżeli chodzi o temat, który mi zadał Petros, czyli przeciwdziałanie w ramach uprawnień przewidzianych prawem owej opresyjności, przepisów czy też działań władz, to proszę Państwa, to mi się to kojarzy z myciem zębów szczoteczką do zębów bez pasty, żeby zapobiec próchnicy. Uda się albo się nie uda. Raczej z przewagą tego drugiego, czyli że się nie uda. Dlaczego? Chociażby weźmy pod uwagę zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Możemy korzystać z tych prawnych uprawnień składania zażaleń, pisania wniosków o zmianę środków zapobiegawczych, ile tylko chcemy. Efekt to naprawdę, nie wiem, czy 10% spraw wygranych przez osoby, które z tych uprawnień skorzystały. Mamy środki odwoławcze, które są nam dostępne w bezpośrednim zderzeniu się z objawami tej opresyjności czy też represyjności prawa. Można powiedzieć, że unikniemy, jeżeli ktoś myśli o prawie karnym, prawda, że unikniemy tych skutków, jeżeli nic złego nie będziemy robić. I tu się wszyscy Państwo mylicie. Zacznę od takiego wstępu. Na początku lat 90., kiedy rodziła się tak zwana demokracja, przez niektórych nazywana dupokracją, czemu no, też się można zastanowić, czy nie ma w tym trochę racji, powstała mafia, zorganizowane grupy przestępcze, które natychmiast bardzo ściśle zaczęły współpracować z politykami. Wszyscy wiemy, że do chwili obecnej niewyjaśnione są zabójstwa osób, polityków, osób związanych ściśle z polityką. Do tej pory wyjaśniono jedną ustawę ze słynnym słowem lub, chodzi tutaj o czasopisma, natomiast tak zwane lub akumulatory zostały, o czym nikt nie wie, bo skutecznie udało się zablokować media, aby o tym nie pisały i ustawa nadal funkcjonuje w takiej postaci. Trudno powiedzieć, czy te związki przetrwały, czy nie przetrwały, szczególnie jeżeli chodzi o monopolistów i organizacje przestępcze. Jeżeli chodzi o rynek energii, to każdy może sobie w goglach sprawdzić, kto tam uprał pieniądze i tak naprawdę czyją faktyczną własność, czy też pod czyją kontrolą cały rynek energetyczny w Polsce się znajduje. No i pomyślicie sobie Państwo, że jak niczego złego nie zrobicie, nie wyjdziecie na ulicę, więc nie popełnicie nawet nieumyślnie żadnego przestępstwa, które naraziłoby Was na opresyjność czy represyjność prawa, będziecie leżeć w łóżku, nie wyjdziecie z niego i nic się złego nie stanie. Błąd. Bo macie licznik na klatce schodowej, który ktoś uszkodzi. I ten licznik zacznie wariować. I co się wtedy dzieje? I wtedy mamy prawo energetyczne, które oczywiście chroni nie interesy obywateli, tylko monopolisty. Mamy artykuł 3 i, o ile pamiętam, 57, które stanowią, że za nielegalny pobór energii płaci się odszkodowanie według stawek, ryczałtów, które sobie ustala monopolista w oparciu o pewne wskaźniki z GUS. Jest to kilkukrotność tych wskaźników. Tak najbidniej cała ta procedura będzie kosztowała około 3-4 tysiące. Leżycie Państwo w łóżku, nie wychodzicie, nie robicie niczego złego. Ktoś uszkodził licznik. Oczywiście składacie apelację, składacie następnie wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji, składacie po wyczerpaniu przysługujących środków zaskarżenia skargę do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności artykułu 357 z Konstytucją. Dlaczego? Dlatego, że udowadniacie, że nie pobieraliście energii według wskazań z licznika. I co jest najfajniejsze, nikogo to nie obchodzi. Nikogo. Wystarczy, że ktoś uszkodził Państwa licznik, o czym nie mieliście pojęcia, na co nie mogliście mieć wpływu i już płacicie, proszę Państwa. Mało tego, pracownicy zakładów energetycznych są premiowani za wykrycie uszkodzonego licznika, proszę Państwa. To zdaje się dlatego, tak przynajmniej w Lublinie, ale o ile się orientuję, w innych miastach również, te liczniki zamknięte takimi metalowymi drzwiczkami, które można długopisem otworzyć, bo nie mają zamka na kluczyk, są po prostu masowo uszkadzane i jest masa spraw w sądach, ponieważ ludzie nie chcą potulnie płacić co najmniej 2,5 tysiąca złotych zakładowi energetycznemu za to, że ktoś im zepsuł licznik, prawda? Takie mamy przepisy. Czy chronią obywatela? Nie. Co dały wszystkie odwołania osób pokrzywdzonych de facto tym uszkodzeniem liczników w całej Polsce? Nic. Zupełnie nic. Owszem, spowodowali nowelizację artykułu 57 na jeszcze gorszą. De facto więc ta represja w postaci bardzo wysokich odszkodowań, bo jest to represja, to odszkodowanie, ta kara pieniężna, jest orzekana wobec obywatela na korzyść monopolisty, który zyskuje takie bezzasadne, niesprawiedliwe wzbogacenie na zasadzie ryzyka. Czyli każdy z nas, kto ma licznik na klatce schodowej albo na zewnątrz budynku, ryzykuje kilkoma tysiącami złotych. Jakie jest z tego wyjście jeszcze, jak się można bronić? Ano, można się bronić tak, ale to tylko i wyłącznie pod warunkiem, że mieszka się w budynku wielorodzinnym lub tam, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa czy inny zarządca. Można się bronić roszczeniem w stosunku do zarządcy takiego budynku, że to on miał obowiązek, bo miał według obowiązujących przepisów zabezpieczyć te skrzynki licznikowe przed ingerencją osób trzecich. Czy to się uda? Trudno powiedzieć. Na pewno akurat właściciel licznika zapłaci to odszkodowanie zakładowi energetycznemu, a nie zarządca. Od zarządcy można się domagać zwrotu tych poniesionych kosztów tylko i wyłącznie w ramach regresu. To jest kwestia pierwsza. Druga. Wyszliście Państwo z tego domu, poszliście na dyskotekę i ktoś Was poczęstował skrętem z marihuaną. I tu się też kłania znowu szacunek dla praw i wolności obywatelskich, również dla wolności człowieka, dla prawa do życia prywatnego. Co się dzieje? Nawet trzy osoby z tym jednym skrętem, mimo treści artykułu 62a ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, wszystkie są zatrzymane na co najmniej kilkanaście godzin. W sumie nie wiadomo po co, ale są. Bo to się liczy do statystyk. Od statystyk są naliczane premie, więc już jest wszystko jasne. Muszą siedzieć dla dobra funkcjonariuszy policji, którzy będą za to premiowani. A w domu urządza im się przeszukanie. Przy czym w dom dla funkcjonariuszy policji to jest miejsce zameldowania. W Lublinie jest taki problem ze studentami, którzy nie pochodzą z Lublina. Często pochodzą z drugiej części Polski. Zameldowani są na przykład u babci, której o godzinie 6 rano do mieszkania czy też do domu wbijają się de facto z drzwiami funkcjonariusze policji, kompromitując tą staruszkę przed wszystkimi sąsiadami i robią jej w domu regularny kipisz. Tak się szanuje w Polsce prawa i wolności obywatelskie. Rzecznik Praw Osób Uzależnionych skoncentrował się na niedziałaniu artykułu 62a, natomiast wielka szkoda, że nie skoncentrował się na kosztach tych właśnie działań, czyli zatrzymań podejrzewanych, w zasadzie bo jeszcze przed postawieniem im zarzutów. Jest ich o wiele więcej niż osób skazywanych rocznie za posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek, a tych osób jest około 30-33 tysiące rocznie. Biorąc pod uwagę fakt, że rocznie z Polski ucieka 500 000 osób, niedługo skazani będziemy wszyscy, tym bardziej wobec nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która wprowadza różne pojęcia środków zastępczych, oczywiście chodzi tu o dopalacze. Niemniej jednak te przepisy i definicje są tak nieprecyzyjne, że to pani profesor sygnalizowała. Z uwagi na aktualne interesy wielkich koncernów farmaceutycznych, jutro tym środkiem zastępczym może być aspiryna, proszę Państwa. I będziemy skazani z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dlaczego? Bo przy każdej nowelizacji dodaje się około 100 kolejnych związków chemicznych, które są owym środkiem zastępczym. Teraz będzie jeszcze ciekawiej, bo do tej pory owe tabele, te środki zastępcze, związki chemiczne musiały być nowelizowane w ustawie, czyli cała ta procedura nowelizacyjna. Natomiast nowelizacja zakłada, że w momencie jej wejścia w życie o tym, co będzie narkotykiem, zdecyduje na przykład inspektor farmaceutyczny i zamknie którąś firmę, którą chce, ponieważ dojdzie do wniosku, że środki, jakie ta firma sprzedaje, są środkiem zastępczym. Bardzo ładnie też ustawa Gowina gra z nową definicją osoby uzależnionej. Osobą uzależnioną albo zagrożoną ryzykiem uzależnienia jest osoba, która chociaż raz spróbowała czy środka zastępczego, czy środka odurzającego, czy też tak zwanych leków psychotropowych. Nie wiem, czy jest tutaj chociaż jedna osoba, która nie połknęła kiedyś w życiu na przykład Grypexu albo ibupromu z Atoki. Tak? No to może pan coś innego połknął.
Będzie nas pan odwiedzał.
Będzie nas pan odwiedzał, prawda? Będzie nas pan odwiedzał.
Cały kraj
ponieważ związki efedryny, pseudoefedryny lada moment również znajdą się w tabelach. Mało tego, w trakcie rozpadu, w trakcie metabolizmu, to tak jako ciekawostkę, może niekoniecznie związaną z tematem, powiem Państwu, czyli po takim grypeksie, po spożyciu jakichkolwiek środków efedrynowych czy pseudoefedrynowych, które znajdą się również w lekach przeciwalergicznych, metabolizm w razie badania wykaże związki amfetaminowe. To tak do Państwa wiedzy, że po grypeksie w razie testu narkotestem policjantowi może wyjść wynik, że jesteście Państwo po spożyciu amfetaminy. Takie mamy doskonałe testy. Teraz w razie uznania za osobę uzależnioną albo zagrożoną uzależnieniem, jeżeli jest się już skazanym za przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, bardzo łatwo, jeżeli jest to osoba uzależniona, bardzo łatwo jest podciągnąć taką osobę pod ustawę Gowina. Bardzo łatwo, banalnie łatwo, wręcz najłatwiej, ponieważ te osoby w warunkach izolacji, które tak naprawdę nie podlegają żadnej resocjalizacji, żadnej terapii do spraw uzależnień, to jest wszystko bajka i proszę nie wierzyć w takie rzekomo skuteczne terapię czy działania resocjalizacyjne w aresztach śledczych i zakładach karnych. Nie. Jest to pozorowanie robienia czegoś, a nie faktyczne i skuteczne działania. Na te skuteczne nie ma pieniędzy, bo są inne potrzeby naszego państwa, ważniejsze. Nad więźniami się nikt nie pochyli, bo nie zasługują przecież. Taka osoba będzie wykazywała zaburzenia osobowości, taka osoba wpadnie w depresję, taka osoba przeżyje zespół odstawienia. To jest logiczne. Taka osoba w końcu będzie miała, w zależności od tego, od jakich związków jest uzależniona, tak zwane flashbacki. Tutaj zaledwie włos ją dzieli od zastosowania wobec niej ustawy Gowina i tylko i wyłącznie od dobrej woli, braku takiej potrzeby procesowej czy też politycznej, będzie zależało, czy tą osobę będzie się chciało w cudzysłowie załatwić, odizolować, czy też skutecznie przestraszyć możliwością takiej izolacji, czy nie. Jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o przestrzeganie orzeczeń. I Trybunał Konstytucyjny, i Sąd Najwyższy, i sądownictwo administracyjne zajmują się tak naprawdę konfliktem na linii obywatel-państwo. Ostatnio głośny był konflikt opinie i ekspertyzy w sprawie likwidacji OFE, a podjęcie na ich podstawie przez prezydenta Komorowskiego decyzji o niekwestionowaniu, podpisaniu ustawy o likwidacji i pan prezydent odmówił ujawnienia dokumentów, które legły u podstaw jego decyzji. Procedura odbyła się według przepisów postępowania administracyjnego. Zapadło orzeczenie, że dokumenty, które legły u podstaw podjęcia konkretnej decyzji przez prezydenta, są dokumentami publicznymi, powinny zostać ujawnione. I co się stało? A no i to się stało, że w dniu dzisiejszym pan prezydent Komorowski ustami swojej rzeczniczki oświadczył, że to on będzie decydował o tym, która opinia i ekspertyza jest dokumentem publicznym, a który nie. I że to on zdecyduje, czy te dokumenty ujawni, czy nie. Takie jest poszanowanie prawa przez władzę najwyższą w naszym kraju. Jak mówię, prawo w tym momencie jest dla równych i równiejszych. Gdyby obywatel w taki sposób zachował się jak pan prezydent, to no, i media, i politycy nie zostawiliby na nim suchej nitki, zostałby kolejną, w cudzysłowie, mamą Madzi, tak, ponieważ mamy serię tych mam Madzi. Mamą Madzi był również swego czasu pan Trynkiewicz, czy sprawca z Kamienia Pomorskiego. Jeśli chodzi o ustawodawstwo opresyjne, represyjne, jest założenie systemowe, że ustawodawca jest racjonalny. Bardzo trafnie nasze koleżanki, panie mecenas, skomentowały to założenie, że jedna powiedziała, że są to tylko pogłoski o tej racjonalności, natomiast druga dodała od siebie, że do niej te pogłoski jeszcze nawet nie dotarły. No jest to prawda. Co się dzieje po Kamieniu Pomorskim? Zginęło 6 osób, sprawca był pod wpływem alkoholu, kilka dni wcześniej również używał przeróżnych narkotyków, trudno powiedzieć, czy i one miały wpływ na wypadek, zginęło 6 osób. Co robi nasz rząd? Nasz rząd wskutek serii publikacji w opiniotwórczej gazecie Fakt postanowił, proszę państwa, wprowadzić obowiązek alkomat w każdym samochodzie. Jak wszyscy wiemy, alkomat jest najlepszym przyjacielem człowieka, nie pozwoli nam włożyć kluczyka w stacyjkę, weźmie pod pachę taki alkomat, odprowadzi do domu, położy do łóżka i postawi szklankę wody. Proszę państwa, ja nie wiem, co naszym panem premierem, co go motywowało do wypowiedzenia no, takich banialuków, nie boję się tego słowa użyć, że obowiązek posiadania alkomatu w każdym samochodzie ma być lekarstwem na pijanych kierowców. Jaki? Ja nie wiem, kierowca ma połknąć ten alkomat i w tym momencie wytrzeźwieje? Alkomat przyłoży pistolet do głowy pijanemu kierowcy, nie pozwoli mu jechać? No, jak mówię, to jest nasz racjonalny ustawodawca. Oczywiście natychmiast pojawi się projekt, alkomat w każdym samochodzie. Mogę się założyć, znając realia tego kraju od wielu lat, obserwując to i mając do czynienia z procesami, śledztwami z całej Polski, że natychmiast zaczął się wyścig producentów alkomatów. Jakie warunki ma spełniać alkomat według ustawy, żeby tylko ten jedynie słuszny producent alkomatów spełniał te wymogi ustawy i wygrał tym samym kilkadziesiąt, kilkaset milionów złotych do końca swoich dni. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś dał więcej, czy ktoś się puknął w głowę. W każdym razie nie będziemy mieć już obowiązku wożenia ze sobą, kupowania nieprzeterminowanego najlepszego przyjaciela alkomatu. Będą w tej chwili inne urządzenia, które nie pozwolą odpalić samochodu, jeżeli się w to urządzenie nie huknie. Są to straszliwie drogie urządzenia, natomiast obowiązek ich instalacji w pojeździe będzie miał tylko kierowca uprzednio skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości. Jest to również niesłychanie racjonalne, ponieważ jak wiemy, każdy człowiek ma jeden, jedyny samochód przez całe życie, zarejestrowany oczywiście na siebie, nie zmienia go nigdy, bo to też jest jego najlepszy przyjaciel i jeździ tym jednym, jedynym samochodem aż po grób, w którym to samochodzie ma zamontowane owo urządzenie. Nie wiem, czym wytłumaczyć taką demonstrację niemyślenia przez ustawodawcę, jaka ma miejsce ostatnio. Nie chcę tworzyć spiskowych teorii dziejów sprowadzających się do wniosku, że ktoś za to zapłacił. Niemniej jednak, no absurd tego rozumowania, buble, których tutaj Państwu przyniosłam tyle, ale może oszczędzę, buble prawne, równie absurdalne co ów alkomat w każdym samochodzie, który uniemożliwi pijanym kierowcom prowadzenie tego samochodu. Z czegoś muszą wynikać i nie wynikają one tylko z populizmu. Muszą być jeszcze inne przyczyny. Teraz, jeśli chodzi o kwestie skuteczności obrony na gruncie prawa międzynarodowego. Nie istnieje tylko Strasburg. Istnieją różne komitety orzekające o zgodności w zasadzie zachowania państwa w konkretnej sprawie z ratyfikowanymi przez to państwo konwencjami i no, nie ma takiego przymusu, aby musiał być to Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Jeżeli chodzi o sprawy karne, o wiele mniej sformalizowanym procesem, o wiele łatwiejszym dla obywatela, którego na przykład nie stać na adwokata, jest komitet do spraw przeciwdziałania torturom. Jest on w Genewie, jeśli chodzi właśnie o kwestie zatrzymania, tymczasowego aresztowania, traktowania w warunkach izolacji. Jest to lepszy wybór od Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Natomiast efekty. Ludzie się łudzą, i to nagminnie, że złożenie skargi do organu międzynarodowego niejako obróci ten kwestionowany, niesprawiedliwy ich zdaniem wyrok czy też decyzję w proch i pył. Nie. Nie można mylić absolutnie tych skarg i wniosków składanych do organizacji międzynarodowych z kolejną instancją odwoławczą. Żadne orzeczenie krajowe skasowane nie będzie. Nie ma takiej możliwości. Natomiast organ stwierdza niezgodność zachowania państwa lub konkretnej instytucji państwa z przepisami międzynarodowymi wiążącymi to państwo i ewentualnie, nie we wszystkich przypadkach, zasądza zadośćuczynienie, zwrot kosztów postępowania. Jak się to przekłada na realia polskie. Mieliśmy Alicję 1000. Wszyscy uważają, że Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozważał sprawę Alicji 1000 jako sprawę prawa do aborcji. Nie. Jest to propaganda środowisk prawicowych i związanych z Kościołem. Rozpoznawana była sprawa pozbawienia kobiet możliwości odwołania się od autorytarnej, jednostkowej decyzji lekarza, który odmawia wykonania zaleconego z uwagi na życie i zdrowie kobiety zabiegu. Pani Alicja 1000 otrzymała odszkodowanie, rząd polski miał zrealizować pewne zalecenia, które mają regulować te kwestie. Czy pani Alicja w tym roku, bądź pod koniec ubiegłego, otrzymała wreszcie od państwa polskiego pieniądze? Nie wiem. Wiem, że nie mogła ich otrzymać przez wiele lat. Oczywiście procedury do tej pory nie ma. W tym jednak przypadku państwo polskie wprost nie powiedziało, że nie zastosuje się do wyroku. Natomiast muszę tutaj przyznać, że w sprawach innych, również rozstrzyganych przez komitety, wprost oznajmia, że nie zamierza się stosować do orzeczenia organu międzynarodowego. Tak więc jeżeli chodzi o możliwości prawnego przeciwstawiania się opresji, represji, działaniu państwa, aż do tego najwyższego poziomu, najwyższego stopnia, to tak naprawdę ja jestem bardzo pesymistycznie nastawiona do pozytywnych takich skutków wyczerpania całej tej drogi.